Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Wszyscy wokół mówią nam, co mamy robić w obliczu koronawirusa. Ale nikt nie mówi nam, co mamy czuć. A jak już coś czujemy, to co z tymi uczuciami mamy zrobić? Dziś będzie o tym, jak radzić sobie z lękiem, kiedy czujemy, że bardziej niż kiedykolwiek nic od nas nie zależy. Że zostaliśmy zamknięci, że nasz biznes przestaje zarabiać, że nie będziemy mieć pracy, że nie możemy robić tego, co chcemy. Będzie o tym, co oznacza budowanie wspólnoty z ludźmi z pracy w czasach, gdy nawet nie możemy wspólnie z nimi pobyć. Będzie też o tym, jak okiełznać swoje lęki i o tym, jak pomagać ludziom z pracy, którzy widzicie, słyszycie lub czytacie, że mogą potrzebować Waszej pomocy. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 9. odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Dzwonimy do siebie z Agą z pracy albo wymieniamy się wiadomościami. Czytamy posty, gdzie raz na jakiś czas Piotrek porównuje sytuację w Polsce do sytuacji we Włoszech, w Chinach albo w Stanach. Albo pisze o tym, że nikt tak naprawdę nie umie pracować zdalnie, tylko on jeden. Coraz częściej przewijają się nam przed oczami wypowiedzi, że Aga z pracy panikuje, czyli reaguje za mocno, bo nie mówi i nie myśli już o niczym innym poza koronawirusem. Piotrek reaguje za słabo i lekceważy prośby o pozostanie w domu. Może się boimy, że nie umiemy im pomóc, nie wiemy jak, albo nie mamy narzędzi, albo boimy się, że robimy to niewłaściwie. Albo po prostu sami się boimy i mamy napady paniki, że nie umiemy pracować efektywnie, że ktoś przecież w końcu nas za to dojedzie, albo zwolni, no bo wiemy, że wiele biznesów czeka koniec, albo przynajmniej poważny kryzys. No i jak sobie z tym wszystkim poradzić? Jak pomóc innym i sobie w tej sytuacji, w której obecnie jesteśmy? Bo od tego jest ta przestrzeń, od tego jest ten podcast, by rozmawiać o mechanizmach, którym podlegamy. Żeby spróbować zrozumieć swoje własne zachowania oraz zachowania innych. Czujemy różne emocje. Jak prowadziłam ćwiczenia dla studentów psychologii z przedmiotu emocje, motywacja i mechanizmy kontroli, to powtarzaliśmy w kółko, zawsze jak mantrę, że nie ma czegoś takiego jak złe emocje. W ogóle wyobraźcie sobie moich studentów, którzy mówią swoim niepsychologicznym znajomym: mam egzamin z emocji. Wszystkie emocje mają funkcję. Ważne jest ich przeżywanie, bo to jest dla nas informacja, jak reagujemy na bodźce ze świata. Żeby tutaj nie nurkować w szczegóły pobudzeniowo-neurobiologiczne, sprowadzę to do faktu, że emocja to jest dla nas jak sygnał o reakcji na zewnętrze. I nie jest żadnym wyjściem emocji wypieranie, pozbywanie się ich. One i tak istnieją, i tak jesteśmy na przykład rozdrażnieni albo pobudzeni. Powiedzenie komuś: Aga, czego ty się boisz? Weź nie wymiękaj. Tyle ludzi na świecie pracuje zdalnie i jakoś sobie radzą, a ty co, nie możesz po prostu parę tygodni posiedzieć w chacie? To jest najgorsze, co można zrobić. Dodatkowo, jeszcze jak zaprzęgniecie w to stereotypy, typu: co, Piotrek? Facet się boi? Człowieku, o czym ty mówisz w ogóle? Czego ty się boisz? To wtedy już możecie być pewni, że ryzykujecie wbicie kogoś w jeszcze większą frustrację niż jest. Jak macie tak mówić, to już lepiej, żebyście w ogóle nic nie mówili. Żebyście udawali, że przerywa mi panią, przerywa mi pana, nic nie słyszę. Jeśli jesteście menadżerami albo szefami firmy, to musicie zarządzać ludźmi, a zatem też ich emocjami. Jasne, że nie możecie się wsłuchiwać i iść za każdą, no bo nie starczy Wam czasu na nic innego i wpadniecie w taki bezruch, no bo wtedy każda decyzja jest zła. Ale nie możecie ich oceniać pod żadnym pozorem. Jeśli nie jesteście menadżerami, tylko pracujecie z osobami, które Waszym zdaniem panikują, również nie macie żadnego powodu, żeby czyjeś emocje oceniać. Albo mówić, że są za duże, albo za małe, albo jakoś zaprzeczać im, podsumowywać. Jedyne, co możecie zrobić, to porozmawiać z taką osobą, ale na pewno nie oceniać. Co powiedzieć w takiej rozmowie, jak pomóc, zaraz będziemy o tym mówić. To, co ważne jeszcze i to, co trzeba powiedzieć, zanim przejdziemy już do konkretnych sytuacji i przypadków, to to, że emocje same w sobie nam nie szkodzą. Szkodzi nam to, jak nie umiemy sobie z nimi radzić. Na przykład to, że w gniewie zaczynamy pić. Albo, że przesuwamy na kogoś odpowiedzialność, albo, że go obwiniamy, gdy czujemy niepokój. W biznesie to zwykle idzie w kierunku właśnie właścicieli firm i menadżerów. Może już tego doświadczacie, że za późno wysłali ludzi na home office, albo, że właśnie za wcześnie. Z powodu stresu sytuacyjnego możemy chcieć znaleźć winnego tej sytuacji. Ja mam takie przewrotne powiedzonko, że nic tak dobrze nie rozwiązuje problemu, jak znalezienie winnego. Oczywiście nie jest tak. Ale też trzeba rozumieć, że jest to nasza naturalna potrzeba. Więc im wcześniej dojdziemy do tego, jaka jest przyczyna i jaki jest mechanizm naszego zachowania, tym lepiej, bo po prostu przestaniemy szukać winnych i polować na czarownicę. Zamiast komuś doradzić i podzielić się swoim punktem widzenia, możemy właśnie być agresywni albo się złościć. I samo pojawienie się tej emocji, na przykład złości, jest jak najbardziej okej. Ale musimy być świadomi tego, z czego nasze reakcje wynikają, co jest pod spodem. I nie stosować mechanizmów obronnych typu przenoszenie na kogoś innego. Jeśli jesteście menadżerami i odpowiadacie za ludzi albo za projekty, to musicie to przyjąć i spróbować jak najwięcej z tego skorzystać. Obrócić właśnie tą czyjąś emocję w pragmatyczną informację. I jeśli ktoś sam nie jest świadomy tego, co robi, czyli tego, że przerzuca na Was tą winę, przerzuca na Was odpowiedzialność i tą swoją emocję, to Wy musicie to zrobić. Bo może ktoś widzi, zwraca uwagę na coś, co Wam może się przydać. Może o czymś nie pomyśleliście. Nikt nie jest nieomylny. Nie dogodzicie wszystkim nigdy, ale słuchajcie też tego, co mówią Wam ludzie. Nie warto na pewno w takich momentach eskalować emocji w konflikt. Nie warto się zagłębiać nadmiernie w tą dyskusję. To jest rola liderów, żeby te emocje uziemić i sprowadzić do konkretu. Jakoś pożytecznie skanalizować. Jakoś tak się dzieje, że już kolejny raz Lech Janerka będzie nam tutaj dzisiaj szedł, ale no naprawdę dużo myślałam o tym, jaka piosenka mogłaby dzisiaj nam towarzyszyć i chciałam Was uchronić po pierwsze przed Kobra Nocką, a po drugie przed Romeo i Juliowym Boję się, kto wie czy dobrze to czy źle, lecz boję się. A zatem Lech Janerka i jego Klaus Mittwoch. Właśnie. W dzisiejszym odcinku skupiamy się na lękach. Zacznijmy więc od tego, jaka jest różnica w ogóle między strachem a lękiem. I czy w obecnej sytuacji możemy mówić o obydwu, czy raczej tylko o strachu, albo tylko o lęku. Otóż, lęk jest obawą taką niezidentyfikowaną, taką rozlaną. Strach dotyczy realnego zagrożenia. Można powiedzieć, że jeśli zostajemy w domu, to nie powinniśmy się bać, no bo minimalizujemy ryzyko. Więc byłby to strach. Ale ilość informacji, które do nas docierają, o rynku pracy, o zwolnieniach, o tej niejasności społeczno-politycznej, powodują w nas lęk. Czyli wy i wasi ludzie z pracy możecie czuć się niepewni i dlatego mamy obecnie do czynienia z jednym i z drugim. Czyli doświadczamy zarówno strachu, jak i lęku. Panika pojawia się wtedy, kiedy czujemy, że ten lęk w danym momencie wyjątkowo się nasila. Boimy się konkretnych rzeczy. Boimy się na przykład zarażenia. Ten strach właśnie pomaga nam zostać w domu. Ale boimy się również o to, co będzie. Co się stanie z naszą firmą, co się stanie z naszą branżą, jeśli jesteśmy właścicielami. Jeśli jesteśmy pracownikami, co się stanie z naszym zatrudnieniem, z naszym utrzymaniem, z naszymi pieniędzmi. Boimy się, że organizacyjnie nasze państwo sobie nie poradzi z tą sytuacją, że zapanuje chaos. I to właśnie jest sfera lęku. To, co możemy zrobić, to próbować ten niedookreślony, rozlany stan lęku ukonkretnić, uziemiać. I w taki też sposób radzić sobie z napadami paniki. A oto jak to robić. Razy 7. Pierwsza rzecz, której możemy teraz doświadczać, to jest brak wpływu i brak kontroli. Dobrzy menadżerowie, dobrzy szefowie wiedzą, że jeśli pracownik nie ma wpływu na to, co robi, na produkt, który rozwija, albo na kształtowanie relacji z klientem, to jego motywacja do pracy bardzo szybko spada. To jest położenie opisywane głównie przez niejasność i niepewność. Nie mamy realnej możliwości wpływu na to, co się dzieje. Nie mamy realnej możliwości planowania tego, co się z nami stanie za tydzień albo za miesiąc. Ta nasza naturalna potrzeba przywracania ładu i takiego poczucia, że mamy coś ogarnięte, wpada po prostu jak głos do jaskini. Czujemy to, nawet jeśli już jesteśmy w stanie to nazwać i wypowiedzieć, to w ogóle wow, bo mało kto jest w stanie, ale w sensie praktycznym nic za tym nie idzie. Wraca do nas echo, nie uzyskujemy żadnej konkretnej odpowiedzi. No a w wersji ludowej, prawda, że tak zaczerpnę z mojego wora z mądrościami, który gdzieś mi się tutaj zapodział, gadał dziad do obrazu. Musimy pogodzić się z tym, że tutaj kontrola nie jest w naszych rękach. To, co możemy zrobić, to możemy ją przenieść na mniejsze swoje własne pole, czyli na takie pole, na które mamy wpływ. Możemy ogarniać swój dzień, możemy go planować, możemy nadawać mu ramy, możemy na przykład wyznaczać granice między pracą a życiem prywatnym, no i organizować sobie pracę. O tych wszystkich rzeczach opowiadałam już w poprzednim, czyli 8 odcinku Ludzi z pracy, więc odsyłam tam Was wszystkich, którzy jeszcze tego nie słuchaliście. Jeśli zarządzacie firmą albo zespołem, to musicie być świadomi, że ludzie różnią się poziomem tolerancji niepewności. Dlatego zanim powiecie, że ha, u nas nie ma takiego problemu, wszyscy przeszli gładko i spoko, od tygodni sobie tutaj dziarsko pracują z domu, wszyscy są zadowoleni, a ci, co sobie nie radzą, to są jacyś nieudacznicy. Upewnijcie się, czy naprawdę tak jest. Czy to jest tylko Wasze pobożne życzenie, bo po tych parunastu dniach pracy z domu naprawdę ciężko jeszcze jest zobaczyć efekty. Ale nierealność tego Waszego pobożnego życzenia może Was uderzyć w najmniej odpowiednim momencie. Bo często tak jest, że pierwszy krzyczy o tym, że nie ma żadnego problemu, ten, który nawet nie ma mechanizmów, żeby go zobaczyć. Albo ten, który nie umie po prostu problemu rozpoznać. O tym, że okazjonalna praca zdalna, a praca zdalna na 100% plus ograniczone możliwości wychodzenia z domu, to nie jest to samo, i warto naprawdę się pochylić nad mechanizmami, które tutaj różnicują. Opowiadałam w 8 odcinku podcastu Ludzie z pracy i tam też odsyłam tych, którzy mają tutaj zaległości. Druga rzecz, o której już napomknęłam wcześniej, to jest uziemianie, ukonkretnianie lęku. Czyli odpowiedzenie sobie na pytanie, czego tak naprawdę się boję? Co się stanie, jeśli się ziści to, co sobie wyobrażam? Jak to dokładnie będzie wyglądało? Zobaczmy tego potwora, którego się boimy nazwać, a potem spróbujmy go oswoić. Im szerzej go obchodzimy, czyli im szerszy jest ten łuk, którym go omijamy, tym bardziej się go boimy. Spróbujmy nazwać to, co jest sednem problemu, a potem rozbierzmy to, czy jest to rzeczywiście realne. Jeśli na przykład boimy się utraty pracy, zróbmy to ćwiczenie i wyobraźmy sobie, co się wtedy stanie dokładnie. Co nas będzie tu bolało? Brak pieniędzy? Policzmy, ile mamy kasy i ile możemy nie pracować. Brak zajęcia? Pomyślmy, co moglibyśmy zrobić i jak wyglądałaby nasza sytuacja, gdybyśmy faktycznie chwilę nie mieli obowiązków zawodowych. Brak pewności siebie? Spadek autorytetu w rodzinie? Spadek autorytetu u znajomych? Pomyślmy, jak będziemy to komunikować i co się wtedy stanie. oswajajmy się tak realnie, urealniajmy to, co dzieje się w naszych głowach. Wiecie, że na 90% to się w ogóle nie wydarzy. Nie stracimy tej pracy, nie stracimy autorytetu, poradzimy sobie finansowo i wszystko będzie naprawdę spoks. Ale nie mówimy tutaj o realności, bo na nią teraz nie mamy wpływu. Mówimy o naszym odbiorze, o naszych reakcjach i o naszych lękach, a nad nimi możemy zapanować. To nie jest prawda, tak jak się powszechnie wydaje, że lepiej o tym nie myśl, to nie przyjdzie. Że jak będziesz o tym myśleć i sobie to wyobrażać, to ściągniesz na siebie nieszczęście. Gdyby tak łatwo to wszystko wyglądało, to naprawdę myślę, że nie mielibyśmy takich problemów, jakie teraz mamy. To samo możemy zrobić, gdy rozmawiamy z kimś innym. Uwaga, to co ważne. Najpierw musimy wyczuć, czy nasza Aga z pracy po prostu chce się wygadać, wywalić to z siebie, wyrzucić, czy oczekuje od nas właśnie pomocy, pogłębienia tematu, no i wspólnego przejścia przez to, co jest dla niej trudne. Po prostu, Aga, chcesz być wysłuchana, czy chcesz pogadać? Bo jeśli pogadać, spokojne uziemianie i ukonkretnianie może tutaj wjechać. Jeśli ktoś chce po prostu wyrzucić z siebie to, co ma, słuchacie i tyle. Pamiętajcie też, że mechanizm mówienia innym spoko, przecież nic się nie stanie, co ty luz, nie panikuj, absolutnie nie działa uspokajająco. Nie mówcie tak. Rzecz trzecia. Procesy i granice. Teraz, kiedy tak dużo osób się dzieli swoimi analizami, swoimi prognozami, pomysłami koronawirusowymi, warto mieć swoje źródła wiedzy. Kogo słucham? Czy śledzę oficjalne stanowisko sanepidu u mnie w kraju? Czy interesują mnie wystąpienia władz lokalnych czy władz krajowych? Czy śledzę to, co mówi na przykład Światowa Organizacja Zdrowia, WHO? Czy komuś innemu może ufam? To, co jest ważne, jeśli nie jesteśmy wirusologami, musimy zaufać komuś innemu. Oczywiście warto słuchać różnych opinii, ale miejmy swoje stałe źródła, którym ufamy. Czytanie i przemyśliwanie absolutnie wszystkiego sprawi tylko, że będziemy się kręcić w swoim sosie w coraz to bardziej szalonym tempie. Koronawirusowy dans macabre. I tutaj nie działa kolejny raz wyciągnięta z wora mądrość od przybytku głowa nie boli, no bo boli, totalnie boli. To są właśnie te granice, o których mówię. Druga rzecz, procesy. Nie kochamy ich pewnie za bardzo, one nas jakoś ograniczają, hamują, tak nam się czasami wydaje, ale w sytuacji niepewności mega się sprawdzają. Tak samo jak procedury. To, że wiemy, co robimy w takiej i w takiej sytuacji. Wiemy, jak działamy, mamy na to ścieżkę funkcjonowania. To zmniejsza nasz lęk. Mniej decyzji musimy podejmować, mniej się skupiać, no i mniej też boleśnie dociera do nas, że o Jezu, no tutaj też jest chaos. Kolejne miejsce, gdzie jest chaos. Nie? Jeśli nabieramy takiego poczucia, że wszędzie jest chaos, nikt nad niczym nie panuje, bardzo trudno jest zapanować nad paniką. Rzecz czwarta. Wyznaczenie sobie czasu na myślenie o koronawirusie. Na przykład zajmuję się myśleniem i rozmawianiem z bliskimi o koronawirusie, nie wiem, 2 godziny albo 3 godziny dziennie. Kiedy pracujecie, robicie coś innego, nie ma jeszcze tego koronawirusowego okna i robi Wam się gorąco. Czujecie, że zaczynacie panikować, że emocje podsuwają coraz to nowe myśli. Nie wiem, co jeśli nie zdążę teraz tego zrobić i to wpłynie na to, że pomyślą sobie w pracy, że jestem słaby i potem jak przyjdzie do zwolnienia, to pierwszego mnie zwolnią. Pomyślcie, okej, pomyślę o tym później. Pomyślę o tym, nie wiem, między 17 a 20, kiedy mam koronawirusowe okno. I wiecie, co się może okazać? Że jak przyjdzie w końcu to okno, okno właśnie na zamartwianie się, to większość z tematów, które sobie odłożyliście na ten moment, będzie już nieaktualna. Bo to była kwestia tej chwili. I jeśli w tej chwili, kiedy to przychodzi, nie rozkręcacie tych emocji, tylko wkładacie je sobie do takiej emocjonalnej lodówki, to po pierwsze oszczędzacie czas, po drugie zmniejszacie panikę albo ją w ogóle eliminujecie, a po trzecie odzyskujecie poczucie panowania nad sytuacją. Ćwiczcie sobie alokację uwagi, mówiąc po psychologicznemu, czyli przesunięcie, przeniesienie tej uwagi. Na przykład na porządki w domu, nadrabianie czytelniczych zaległości, robienie jakiegoś kursu online, a może jakieś spotkanie online z Piotrkiem właśnie, żeby zapytać, co słychać. Jeśli u Piotrka słychać głównie, że koronawirus zabierze mu pracę, to może warto się z nim podzielić tymi hintami, które już znacie. Pamiętajcie, że izolacja od ludzi przez to, że oni się właśnie boją albo panikują, to nie jest dobre rozwiązanie. Od razu piąta rzecz właśnie bardzo blisko z tym powiązana – konfrontacja naszych myśli z kimś innym. Bo wbrew temu, co się nam czasami wydaje, nie jesteśmy, moi drodzy, nieomylni. A serio? To nawet jeśli nam się wydaje, że tam koszula bliższa ciału, czy tam bliższa ciału koszula, tu akurat mój wór z mądrościami jest dziurawy, i o swoich problemach, i o swoim położeniu nikt nie wie więcej niż my, to możemy się naprawdę bardzo mylić. Nasze postrzeganie sytuacji jest skrzywione. Skupiamy się zwykle za bardzo na jednym czynniku i nie doceniamy innych, pozostałych. Często też ruminujemy, już znacie to słówko, czyli bezproduktywnie kręcimy się w kółko wokół cały czas rozkminianego problemu. Jak już uziemimy, ukonkretnimy i sobie nazwiemy nasze lęki, to dobrze jest zderzyć je z kimś innym, bo to może nam bardzo, bardzo pomóc zmienić nasz punkt widzenia. Może albo wy komuś, albo ktoś wam może też przypomnieć to, o czym często zapominamy, że to jest jednak sytuacja tymczasowa. Że ona kiedyś też minie i przejdzie. No i taką inną od naszej perspektywy warto sobie złapać. Rzecz szósta. Wspólnotowość. Wielu z nas było wychowywanych w takim poczuciu, że jesteśmy kowalami własnego losu. Teraz niech pierwszy kamieniem rzuci ten, kto nigdy nie słuchał żadnej motywującej coacherskiej mówki. Mówki, ale nie, chodzi mi o taką mówkę, wiecie, przez U zamknięte i W, a nie o mówkę taką, co się nakłada. Wiecie w ogóle, że tacy coache, którzy opowiadają, że jesteś zwycięzcą, to nie tylko nie pomagają, ale też szkodzą długofalowo. Bo jak słuchasz takiego wykładu, to jesteś zwycięzcą. Po czym idziesz do pracy, a szef ci mówi, żebyś Aga skoczyła po kawkę, bo zaraz goście przyjdą, a ty Piotrek jednak niestety tej decyzji nie podejmiesz, no bo już jest podjęta, także no sorry. I wtedy, po dwóch dniach zderzenia z rzeczywistością, tak bardzo cierpimy, bo widzimy, że jednak no nie tylko nie jesteśmy zwycięzcą, ale też to jest może nasza wina, że my nie umiemy być tak super, jak ktoś, kto nam mówi, no po prostu stary, schyl się pod te miliony, co leżą na ulicy. Nie umiesz tylko dlatego, że nie chcesz, albo że się nie starasz, po prostu to zrób. I nie tylko nie czujemy się lepiej, ale też nie czujemy się tak samo jak wcześniej, czujemy się gorzej. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie mamy narzędzi. Nie mamy nawyków, nie możemy zmienić często naszej sytuacji w ciągu jednego dnia, bo zmiany wprowadza się latami. Każdy sukces, każda pozycja czyjaś, którą widzimy, kosztowała wiele, wiele razy więcej pracy, niż sobie w ogóle możemy to wyobrazić. Jak słyszymy o tym od kogoś, kto ten sukces już osiągnął, że no to się wydaje takie proste, on tak mówi dlatego, że on tą ścieżkę już przeszedł. Na pewno po drodze się parę razy zgubił, ale zwykle o tym nie mówi. Jak dowiadujemy się tego, co jest na prawdziwym zapleczu tych sukcesów, to serio robimy potężne przetasowanie w naszym myśleniu. I w podobnej sytuacji jesteśmy teraz. Teraz dokonujemy przetasowania w myśleniu o naszej indywidualności. Jestem indywidualistą, sam tylko odpowiadam za swój los, zrobię w życiu to, co zechcę. No, widzimy właśnie, że nie. Samo to, że nasze zdrowie, które było jeszcze chwilę temu sprawą indywidualną, już nią nie jest. Dobra, podobno dzieci i ludzie młodzi, tacy do 40, przechodzą koronawirusa jak przeziębienie, albo nawet się zdarza, że bezobjawowo, ale właśnie dlatego wszyscy nie wychodzimy z domu, włącznie z młodymi ludźmi, z dziećmi i z ludźmi, którzy no właściwie nie chorują, żeby nie roznosić koronawirusa, bo myślimy o ludziach słabszych od nas, o ludziach starszych, o ludziach chorych, o ludziach osłabionych z jakiegoś powodu. Nigdy wcześniej tak na maksa, tak mocno nie mieliśmy okazji poczuć, że nasze własne indywidualne życie jest tak bardzo związane z życiem społecznym, z życiem z innymi, no a wreszcie z życiem politycznym, no bo nie możemy wrócić do kraju, albo wracamy do niego dwa razy dłużej niż powinniśmy, albo nasze dzieci nie mogą pójść do szkoły. I to jest właśnie ten paradoks. Jesteśmy częścią czegoś większego i czujemy to bardzo mocno, a jednak z tymi ludźmi nie możemy się spotkać, ani z nimi pobyć. No bo musimy być odizolowani. I to nie jest taki klimat, taka atmosfera jak na Woodstocku albo z innej strony jak przyjazd papieża, kto lubi. Jednoczymy się w emocjach i jesteśmy razem, ale właśnie nasze bycie razem polega na byciu osobno. I właśnie w izolacji wyraża się nasza wspólnotowość. I rzecz siódma, ostatnia, uwaga na zjawisko wyparcia. Na teksty w internecie, na ogłoszenia w social mediach typu wirus mi jest niestraszny, nie mam czasu na banie się. Jeśli ktoś naprawdę sobie dobrze radzi, no to super. Wiadomo, nie wmawiamy mu wtedy, co? Ty nie masz problemu? Jak to nie masz? Jak to nie masz, jak ja wiem, że masz? Oczywiście, że nie. Może wtedy może ta osoba z nami się podzielić tym, jak sobie radzi. Może komuś innemu pomóc. Może niech opowie, co robi, gdy przychodzą trudne momenty, albo emocje, albo ataki paniki. Ale jeśli jako szefowie widzicie, że samopoczucie Agi się pogarsza, jest inna niż zwykle, pracuje na przykład gorzej, ale dalej twardo jedzie, że nie, ja nie jestem jakąś panikarą, ofiarą losu, wszystko okej, to samo to powinniście odczytać jako sygnał, że nie tylko potrzebuje pomocy, ale też dlaczego jej nie chce. A propos właśnie koksiarzy i ukrywaczy problemów, uwaga na takie osoby, które za wszelką cenę chcą się hartować. I tutaj wór z mądrościami, co nas nie zabije, to nas wzmocni i to jest nieprawda. To powiedzonko ma chyba drugie miejsce na mojej liście nieprawd, zaraz po wyjątek potwierdza regułę. Co nas nie zabije, to nam zrobi taką traumę, że się nie pozbieramy. Dobrze jest oczywiście mieć pozytywny przekaz na trudne czasy, ale osiągajmy to wspieraniem się, tworzeniem wspólnoty, a nie wystawianiem się na hardkory i mówieniem, że to nawet dobrze tak. I pchaniem się w sam środek tego, co nas nie zabije, bo wtedy to nas wzmocni. No i tak. Wiemy już, jak nasze obawy możemy rozpracować. Jak działa uziemianie lęków. Trochę już za nami, a pewnie dużo jeszcze przed nami. Wiemy, że upada część biznesów gastronomicznych i biznesów opartych na sprzedaży bezpośredniej. Ludzie już konsumują mniej, a pewnie będą konsumować jeszcze mniej. To się odbije na biznesach, a zatem też na pracownikach. Ale jednocześnie wiele biznesów może wyjść z tego obronną ręką. Albo przenosząc się do internetu, albo dostarczając to, czego ludzie teraz najbardziej potrzebują. Nie potrzeba nam teraz na pewno paniki i obezwładniających nas lęków. Potrzeba nam wspólnoty i racjonalności. Równocześnie przed nami bardzo wiele nowego. Nie tylko obserwujemy swoje nawyki, ale też uczymy się nawyków naszych partnerów albo jak przez cały dzień zachowują się nasze dzieci. Przypominam o zasadzie studni, czyli o tym, że to, co tutaj powiedziane w kwestiach HR-owych, organizacyjnych, nie dotyczy żadnej konkretnej firmy, a jest po prostu generalizacją przykładów. A poza tym, to co padło, to wpada do studni i nie ma opcji, że ktoś trzeci tego się ode mnie dowie. W dzisiejszym odcinku to tyle. Macie już sposoby na radzenie sobie ze strachem i z lękiem. Wiecie, jak pomagać sobie w sytuacjach, kiedy przychodzą emocje, czy kiedy zalewa Was panika. Wiecie też, jak pomóc innym. To się Wam mega przyda w sytuacji, w której jesteśmy, gdzie wiemy, co mamy robić, ale nie wiemy, co mamy czuć i jak się w obliczu tych uczuć zachować. Pamiętajmy też, że to jest czas wspólnoty i innym ludziom możemy nie tylko pomóc, ale też znaleźć w nich oparcie. Albo po prostu konfrontację z naszymi pomysłami, z naszymi myślami. I to realnie może nam wszystkim pomóc. Subskrybujcie, followujcie ludzi z pracy, oceńcie, jak Wam się podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w YouTubie, w Spotify'u i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. Jeśli chcecie o coś dopytać albo coś mi zasugerować, znajdziecie mnie, Róża Szafranek się nazywam, na Instagramie albo na LinkedInie. Na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie się i powodzenia ze sobą i z ludźmi z pracy. Pa!
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.